Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Przeżywaliśmy uroczystość Chrystusa Króla, to już ostatnia niedziela w okresie zwykłym w liturgii. Kończymy rok liturgiczny i już za tydzień rozpoczynamy nowy rok, Adwent, radosny czas oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa, ale wcześniej też w tym pierwszym etapie jako oczekiwanie na ponowne przyjście Pana. To okazja dla nas wszystkich do tego zatrzymania się znowu i pomyślenia, dokąd zmierzam, kim jestem, na co czekam, czy czekam na to spotkanie z Panem, na Boże Narodzenie, ale też czy czekam na to spotkanie moje z Nim, które kiedyś przyjdzie u kresu moich dni. Czy chcę się do tego przygotować? To jeszcze przed nami, a dzisiaj wróćmy do tych czytań z uroczystości Chrystusa Króla, które usłyszeliśmy wczoraj. Pierwsze czytanie mówiło o Dawidzie, który jest królem Izraela. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły: oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Obserwujemy scenę, w której do Dawida w Hebronie przychodzą wszystkie pokolenia Izraela. Po śmierci króla Saula w bitwie pod Gibeonem Dawid rządzi północną, podczas gdy południe pozostaje w rękach rodu Saula. Po krótkiej wojnie domowej i tragicznym wymordowaniu potomków poległego króla, Izraelici zwracają się do Dawida, znanego im z wcześniejszych zwycięskich kampanii, proszą, aby wziął w swoje ręce losy rozdartego i wstrząsanego kolejnymi konfliktami państwa. I mówią do niego: oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. W Hebronie lud zawarł z Dawidem przymierze i swego rodzaju umowę. Namaścili Dawida na króla nad Izraelem, wybrali go i będą pilnie patrzeć, jak wywiąże się ze swojej misji. Dawid jest jednym z nich, kość z kości. Doskonale zna ich losy, niepewność życia. Sam pochodzi z biednej rodziny Jessego Betlejemity. Pan wybrał go, choć był najmłodszym z jego synów. Życie Dawida wiele razy wisiało na włosku, kiedy był prześladowany przez tyranicznego króla Saula. Sam Dawid także nie wahał się rzucić swojego życia na szale, kiedy trzeba było wyprawić się przeciw Filistynom. Dawid to rzeczywiście kość z ich kości i ciało z ich ciała. On nadaje się na króla rozumiejącego swój naród. Ale w Dawidzie Żydzi już odczytywali postać idealnego króla i przyszłego Mesjasza. Natomiast my, chrześcijanie, dostrzegamy w nim zapowiedź Jezusa. Narodzony nie w arystokratycznym rodzie, ale w prostej, ubogiej rodzinie cieśli. Nie w pałacu, ale w betlejemskiej grocie. Doświadczył wszystkiego tego, czego może doświadczyć człowiek. Poznał biedę i ciężką pracę, odrzucenie, zdradę i niezrozumienie przez swoich. Poznał w nadmiarze cierpienie i ludzką, czy też nieludzką śmierć na krzyżu. to jednak niepełny obraz Jezusa człowieka. Pan poznał także radość i piękno ludzkiego życia. Miał troskliwego ojca i kochającą matkę. Doświadczył miłości, przyjaźni, wolności i wędrowania z uczniami. Dla wielu był źródłem nadziei i błogosławieństwa. Był kochany i przyjmował ludzką miłość. Był rzeczywiście jednym z nas. Jak mówi autor listu do Hebrajczyków, takiego przecież potrzeba nam przewodnika, który byłby do nas podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Jezus zna nasze ludzkie potrzeby i wie, jak uczynić nas szczęśliwymi. Jezus to krew z naszej krwi i ciało z naszego ciała. Takiego króla potrzebowaliśmy i takiemu królowi możemy służyć. Takiemu królowi możemy i warto powierzyć nasze życie dzisiaj, który zna nasze słabości, trudności, problemy, ale który też zna nasze radości, tęsknoty, piękno. To wszystko, czym Bóg nas obdarzył jako ludzi, z całym doświadczeniem naszego grzechu, bo Chrystus, podobny we wszystkim, oprócz grzechu, wziął ten grzech na siebie i chce dawać nam jako król wolność dzieci Bożych. Wracajmy więc do Króla Chrystusa, Jemu służmy i nie bójmy się Go na nowo przyjmować do naszych serc. Za chwilę zatrzymamy się nad drugim czytaniem.
Pana całym sercem mym, będę Go uwielbiać w cudach danych mi, będę się radować i zaśpiewam Mu. O,
Wracajmy do tego wieczornego spotkania biblijnego. Czas na kolejne czytanie, które już słyszeliśmy, ale które jest bardzo treściwe i może nie mieliśmy za bardzo okazji, żeby też o tym czytaniu trochę więcej powiedzieć z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą, przez Niego to, co na ziemi, to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym. Kiedy Paweł mówi o Chrystusie jako obrazie Boga, nawiązuje do historii pierwszego Adama. Chrystus to nowy Adam, obdarzony boską chwałą i godnością. Przez swoje życie i wcielenie przywraca on Boży obraz w człowieku, utracony ze względu na grzech pierwszego Adama. Do niego należy władza nad całym stworzeniem. W tym samym kluczu rabini nazywali Adama pierworodnym. W tym zdaniu nie chodzi jednak o ukazanie szczególnej więzi między Bogiem i Chrystusem, choć zawiera się ona w określeniu pierworodny, ale przede wszystkim o uwypuklenie władzy Syna nad całym światem. Chrystus jest pierworodny, ma władzę nad wszystkimi bytami. Jest królem i panem panów. Korzystając z komentarza księdza Przemysława Śliwińskiego, księdza Marcina Kowalskiego, Żyj słowem, jutro niedziela, idź naśladuj Boga, możemy odkrywać ten list właściwie zdanie po zdaniu, też sięgając trochę do oryginału, do tekstu greckiego. W nim zostało wszystko stworzone. W nim oznacza, że Chrystus to przestrzeń działania Ojca, równocześnie Jego narzędzie i towarzysz. W Nim nastąpiło powołanie do istnienia nieba i ziemi, wszystkich bytów, niebiańskich i ziemskich, człowieka i ludu wybranego. Wszystko, także trony, panowania, zwierzchności, władze, buntownicze moce oraz chóry anielskie, sławiące Boga. Wszystko podporządkowane jest władzy Chrystusa. Żadna z sił nie może rywalizować z panowaniem Syna. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Nie tylko w Nim, ale również przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone, aby trwać w Nim. Wraz z Ojcem Chrystus jest celem, ku któremu zmierza świat. Przez Niego i dla Niego. On jest przed wszystkim. Estin propanton. Chodzić może nie tyle o to istnienie jeszcze przed czasem, tak twierdzili Atanazy i Bazyli Wielki, ale może chodzić o pierwsze miejsce Syna. W Chrystusie wszystko zyskuje także ład i wewnętrzną spójność. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Dosłownie można przetłumaczyć: w Nim wszystko stoi, trwa, wiąże się w całość. Chrystus zapewnia całemu stworzeniu spójność i trwanie. On jest głową ciała Kościoła. Chrystus podtrzymuje wszystko w istnieniu. W tym sensie należy także interpretować obraz Chrystusa jako głowy Kościoła. Według starożytnych teorii medycznych głowa to nie tylko organ najważniejszy, w którym mieści się rozum, a zatem część przewodząca całemu organizmowi, to także źródło życia całego ciała. Organ, w którym zbiegają się życiodajne drogi, pneumy ducha i ku któremu podążają wszystkie zmysły. Kościół i ludzkość żyją tylko dzięki Chrystusowi, którego życiodajna krew i duch krążą w ciele świata, którym to ciałem i krwią ciągle nas karmi. On jest początkiem. Greckie arche to ten, od którego rozpoczyna się dzieło stworzenia. ale to słowo arche oznacza także wzór oraz zasadę. Według Chrystusowego wzoru dokonuje się nowe stworzenie, odkupiona ludzkość nosi w sobie Jego obraz. On jest zasadą oraz pierwocinami Bożego stworzenia, pierworodnym spośród umarłych. Jako pierworodny spośród umarłych, greckie prototokos ektonekron, Chrystus nie tylko reprezentuje zmartwychwstałą ludzkość, lecz także jest wzorem i racją istnienia. Przewodzi jej we wszystkim, prowadząc do pełni życia. Dlatego znika lęk przed śmiercią, albo jest minimalizowany, bo Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, który przeszedł przez śmierć do życia. To dla nas też ważne przypomnienie w kontekście miesiąca listopada, kiedy pamiętamy o zmarłych, ale wierzymy, że Chrystus przeszedł już tą drogę i kiedyś spotkamy się wszyscy. Aby w Nim zamieszkała cała pełnia. W Chrystusie i tylko w Nim mieszka pełnia zbawienia. Jest On jedynym, nieporównywalnym z nikim pośrednikiem zbawienia. Pełnia, to greckie pleroma, w znaczeniu filozoficznym oznacza całość kosmosu, materialny wszechświat wraz z ożywiającym go duchem. W Chrystusie, porównywalnym do fizycznej i filozoficznej osobliwości, skupiłby się cały świat materialny i duchowy. W Nim zamieszkała cała pełnia. Życie w obfitości zamieszkuje w Chrystusie. Tak jak Bóg zamieszkiwał niegdyś swą świętą górę, tak teraz Chrystus jest tym, który otacza nas, daje życie. Z Jego życia, w Nim, ze zbawienia, które płynie od Niego, wszyscy korzystamy. Bo Bóg posłał Go, aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą. Chrystus jest sprawcą jedynego i definitywnego pojednania całego świata, materialnego i duchowego, wszystkiego z Ojcem. I On wprowadza pokój między Bogiem i człowiekiem, obdarzając tego ostatniego miłością i łaską. A narzędziem pojednania jest Jego krzyż. To jest nasz Król, który oddaje życie, który z tego krzyża dalej króluje, który tam, mimo odrzucenia w wolności rzeczywiście Syna Bożego i Króla, jeszcze rozdaje karty. Mówi, dziś ze mną będziesz w raju do Łotra, za chwilę o tym usłyszymy. Mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus tego krzyża króluje i nic tego nie zmieni, że wchodząc w śmierć pokonuje ją, bo jest posłuszny Ojcu. Jak często nam trudno jest uwierzyć w moc krzyża, nie tylko w moc krzyża Chrystusa, ale też uwierzyć, że w krzyżu naszego życia jest też siła i życie. To może bardziej czas na Wielki Post. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu nauka, ale ciągle potrzebujemy sobie przypominać tę prawdę, że krzyż prowadzi do życia, do zmartwychwstania, pod warunkiem, że jest przeżywany z Chrystusem. Nigdy nie wchodźmy na krzyż sami. A tam, gdzie dzisiaj może jesteś w tym swoim udręczeniu, w swoim krzyżu, pamiętaj, że Chrystus jest blisko ciebie. Może dzisiaj nie widzisz odpowiedzi, ale On jest bliżej ciebie niż ty sam, ponieważ wszystko przeszedł, doświadczył wszystkiego i zwyciężył. Do tego Chrystusa, Króla, który króluje z krzyża, dzisiaj z ufnością wracajmy. Za chwilę powrócimy do ostatniego czytania, do Ewangelii.
Za dnia wołam,
człowiekiem, pośmiewiskiem zgardzony u ludzi. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Nie stój z daleka, bo klęska jest blisko.
Wracamy do Ewangelii. Kończy się rok liturgiczny C, w którym czytaliśmy przede wszystkim Ewangelię świętego Łukasza. Przypomnijmy pokrótce, o Łukaszu mówi się, że jest ewangelistą Bożego Miłosierdzia, ponieważ ze szczególną uwagą opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami i chorymi. Łukasz, lekarz z Antiochii Syryjskiej, był towarzyszem świętego Pawła i spisał głoszoną przez niego dobrą nowinę. Jego dzieło dzieli się na dwie księgi, Ewangelię i jej kontynuację, Dzieje Apostolskie. W niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, przenosimy się do tej części Ewangelii Łukasza, która opisuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ewangelista sytuuje to wydarzenie w czasie największego święta żydowskiego Paschy. Jako że tekst tej księgi był skierowany głównie do pogan wywodzących się z kręgów kultury greckiej, przekaz ewangeliczny zawiera świadectwa, które z jednej strony podkreślają nadprzyrodzony charakter misji Jezusa, był rzeczywiście Bogiem, a z drugiej powszechność tego posłannictwa. Zbawienie jest dla wszystkich, nie jest zarezerwowane jedynie dla Żydów. Za chwilę usłyszymy fragment poprzedzający śmierć Jezusa na krzyżu. Jezus przybity do krzyża jest już bliski śmierci. Wisi pomiędzy dwoma złoczyńcami. Łukasz jako jedyny ewangelista szczegółowo przytacza dialog między nim i Jezusem. Zwróćmy uwagę na prośbę, jaką kieruje do niego jeden z nich, tak zwany dobry łotr. Zauważmy również te słowa, które żołnierze kierują do Jezusa, a także napis umieszczony na krzyżu. Choć miały być ironią i zniewagą, w rzeczywistości obwołują go królem i panem. Posłuchajmy z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był tak w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Można by także przetłumaczyć inaczej: kiedy przyjdziesz w swoim królestwie, to znaczy kiedy powrócisz w jego majestacie jako król. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Zdumiewająca moc miłosierdzia. Chrystus wiszący na krzyżu, umierający w okrutnej męczarni, dalej jest tym, który jest miłosierny. Dla ówczesnych ludzi, ale i dla nas dzisiaj jest to może wręcz bulwersujące. Król zawsze rządził twardą ręką. Zbytnie miłosierdzie nie przynosiło korzyści w oczach ludzkich. A Jezus jadał z celnikami, przebaczał prostytuującym się kobietom, Zacheuszowi, przełożonemu celników, grzesznikowi, okazał serce. Był w jego domu, zanim ten się nawrócił. Miłosierdzie jest znakiem rozpoznawczym Jezusa. I w Ewangelii Łukasza znajdujemy jedną z najpiękniejszych przypowieści o synu marnotrawnym. Chrystus, król, w ostatniej chwili swojego ziemskiego życia na krzyżu okazuje także miłosierdzie pokutującemu łotrowi. Umierający człowiek, wiszący obok niego, zdobył się na niezwykłą prośbę. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Czy naprawdę dojrzał w ukrzyżowanym blask Królestwa Bożego, królestwa nie z tego świata? Zwraca się do niego nie Panie, ale po prostu Jezu. Uznaje w nim sprawiedliwego, który nie uczynił nic złego. Czy mógłby sobie zasłużyć na krzyż? Czy uchwycił się Jezusa w akcie desperacji, nie mogąc już nic zrobić dla naprawienia tragicznie kończącego się życia? Może chciał, aby sprawiedliwy Jezus wstawił się za nim, kiedy przybędzie do królestwa swego Ojca? Z tych słów można wywnioskować, że raczej widzi w nim króla, który wraca do swego królestwa, bądź kiedyś powróci na ziemię w jego majestacie. Łotr dojrzał w zawieszonym na krzyżu Jezusie Mesjasza. A odpowiedź Jezusa zapewne przekroczyła jego najśmielsze oczekiwania. Ta obietnica, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Brzmi tak nieprawdopodobnie, wręcz skandalicznie. Gdzie tu jest miejsce na Bożą sprawiedliwość i pokutę za grzechy? Jezus ucina dyskusję. Jest królem. Otwiera królestwo komu zechce. Ta scena przedziwna, ale też pełna nadziei dla każdego z nas. Byśmy wołali z całą determinacją: przyjdź królestwo Twoje, Panie, otwórz mi. Wspomnij na mnie, miej miłosierdzie. Dodaj sił, wytrwałości. Daj mi zobaczyć swoją grzeszność. Widzieć też konsekwencje moich grzechów. Naucz mnie łączyć moje cierpienie z Twoim i nie mieć pretensji za to, co się wydarza dzisiaj w moim życiu, tak jak nie ma pretensji ten łotr. Widzi, że Jezus bierze całą niesprawiedliwość na siebie. Sam akceptuje sytuację, w której jest, ale do tej sytuacji beznadziejnej zaprasza Jezusa. Jezu, wspomnij na mnie. Popatrz na mnie dobrze. I odpowiedź Jezusa zadziwia. Król otwiera królestwo komu chce. Takiego mamy króla, który miłosierdziem zadziwia świat, który wręcz gorszy innych. Może szczególnie nas czasem, pobożnych, przekonanych o swoich zasługach czy świętości, czy tym, że nie jesteśmy przecież tacy źli jak inni ludzie. A ten król upomina się o każdego, który w nim pokłada nadzieję. Niech ten obraz w nas pracuje przez cały ten tydzień ostatniego tygodnia roku liturgicznego, byśmy tego Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego ogłaszali królem, byśmy na niego patrzyli z ufnością i mieli pewność, że ten król, który zwyciężył śmierć, jest potężny, ale jest tym, który rozumie nas, zna nas i ma moc otworzyć nam królestwo. Jemu powierzajmy nasze serca, nasze życie, tak jak robiliśmy to wczoraj na mszy świętej, czy w publicznym akcie, czy w osobistym tym zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi naszego życia, naszych rodzin. Życzę wszystkim dobrego tygodnia. Zapraszam na te poniedziałkowe wieczorne spotkania, pochylanie się nad Biblią, nad tymi czytaniami, kiedy mamy możliwość trochę dłużej zatrzymać się nad każdym z tych czytań. Za tydzień już Adwent, już wejdziemy w ten inny czas przepiękny, który Pan Bóg nam daje. Ale ten tydzień jeszcze niech będzie tym zaproszeniem, by na nowo Chrystusa postawić w centrum, ogłosić Go Królem, Panem, Zbawicielem mojego życia, mojego serca, mojego domu, za Nim iść i nawet w tych momentach, kiedy tracimy nadzieję, ufać, że On na tym krzyżu jest bliżej mnie niż ja siebie i że On umarł i zmartwychwstał i króluje dzisiaj. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Pan was błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja się już żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Niech Pan obdarzy was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Do usłyszenia.
Przenikasz mnie, ogarniasz mnie, zanim powiem słowo Ty, już słyszysz je. Ty ogarniasz me drogi, kiedy zasypiam i wstaję, jesteś blisko. Znasz mnie od zawsze. Dziękuję, że stworzyłeś mnie tak. Twoja dłoń prowadzi mnie, twoimi drogami, gdzie odejdę przed duchem Twym, nie ucieknę od Twego oblicza. Mnie tak. Co do